Wójt gminy Łuków Mariusz Osiek, moim i państwa gościem w piątkowy poranek. Dzień dobry panie wójcie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wczoraj spotkanie w sprawie ESF na terenie powiatu łukowskiego. Jakieś nowe ustalenia, jakieś nowe wiadomości na ten temat?
To znaczy na początek może przedstawienie sytuacji, jaka jest w tej chwili. Natomiast nowa wiadomość, która tak na razie nieoficjalnie jeszcze dociera do nas. Myślę, że czekamy kilka dni i niestety czerwona strefa. Na dziś spotkanie bardzo spokojne. W spotkaniu uczestniczyło około 60-70 rolników, którzy wysłuchali przedstawionych przez lekarza weterynarii powiatowego i pracownika tegoż inspektoratu zasad, jakie obowiązują w tej chwili w tak zwanej strefie żółtej, jeśli chodzi o sam wywóz sztuk ze stad, a także przywóz. Bardzo spokojnie przyjęte informacje, oczywiście kilka pytań, kilka uwag, rozsądnych uwag ze strony rolników, szczególnie dużych producentów, bo takowych na terenie gminy Łuków mamy. W sumie 12 gospodarstw z obsadą około 100 do 1000 sztuk i dwa gospodarstwa z obsadą powyżej 1000 sztuk. Także to już są poważne przedsiębiorstwa. I myślę, że w głównej mierze ci rolnicy boją się tego, że te ich poważne już przedsięwzięcia, poważne biznesy mogą być zagrożone. To, na co zwracano uwagę, to to, że najsłabszym ogniwem systemu są mali producenci. I ta bioasekuracja w przypadku tych małych gospodarstw pozostawia wiele do życzenia.
A są jeszcze ci mali producenci na terenie gminy Łuków? Bo ja pamiętam, jakiś czas temu rozmawiałem z wójtem gminy Terespol. On powiedział, że małych to już praktycznie nie ma, już poryzygnowali.
Są niestety, można by powiedzieć, że pokutuje, znaczy trudno powiedzieć, czy niestety, pokutuje takie mniemanie, że tą jedną czy dwie świnki należy utrzymywać, żeby na święta było swoje, prawda? I tu jest ryzyko. To, na co zwracali uwagę również rolnicy, to to, że z racji tego, że na terenie gminy Łuków padły sztuki, a jest ich już coraz więcej, 4 w Kownatkach, 14 w Lesie Jata, powiedzmy, dzisiaj informacja z rana, powiedzmy, już taka potwierdzona, 4 kolejne sztuki do zabrania. Oczekujemy tego, co się stanie po lustracji lasu, tak może to określmy, przez koło łowieckie przyszłość, która ma się odbyć w niedzielę. Podejrzewamy, że kolejnych, daj Boże, jak najmniej sztuk będzie znalezionych, ale to ryzyko jest. I obawiają się ci duzi producenci tego, że po prostu wstęp do lasu i ten wirus, który jest rozsiany po tym lasie, może spowodować, że będzie on przynoszony po prostu na butach przez te osoby do gospodarstw, często małych gospodarstw, a stamtąd już tylko krok do tych dużych ferm trzody chlewnej.
No, czyli teoretycznie od tego jest ta bioasekuracja, ona powinna zatrzymywać to.
Teoretycznie tak i tutaj lekarz weterynarii pochwalił tych dużych producentów w głównej mierze, że oni te zasady bioasekuracji rzeczywiście stosują. Niemniej jednak myślę, że w każdym systemie ochrony może znaleźć się jakaś luka i tego najbardziej boją się rolnicy.
Nie było takiego przerzucania się odpowiedzialnością, że to wina kół łowieckich, a że to wina właśnie inspekcji weterynaryjnej, że za mało robi?
Nie było. Oczywiście może pojedyncze wystąpienie jednego z rolników, takie bardzo żywiołowe, ale mówiące o tym, że w nawiązaniu do spotkania, które odbyło się około rok temu w Łazach, że nic się nie zmieniło, że żadnych zmian, że w powiecie bialskim rolnik, który był w owym czasie na spotkaniu, powiedział, że za rok was nie będzie. I rzeczywiście w tym powiecie bialskim najprawdopodobniej dużo już tych gospodarstw zostało zlikwidowanych. Tu w odpowiedzi pracownik Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej z Łukowa powiedziała, pani doktor, tak, nie ma tych, którzy nie dostosowali się do bioasekuracji.
No, tych, temat których został... też nie było na to stać, powiedzmy sobie.
Tak, to też ważny głos, który padł na spotkaniu, że niestety jest taka sytuacja, że koszty związane z bioasekuracją są, one nie są w żaden sposób refundowane, a z drugiej strony również ci producenci trzody chlewnej, którzy znajdują się w tej strefie żółtej, nazwijmy to, niestety spotykają się z nieuzasadnionym w zasadzie często żądaniem ze strony firm skupujących, że tak odbierzemy te sztuki, pełnowartościowe sztuki, ale za cenę niższą, nawet o złotówkę niższą od ceny rynkowej. Także to jest nie fair, ale tutaj powiatowy lekarz weterynarii mówi, my nie możemy nic zrobić w tym temacie.
No tak się zastanawiam, bo taką bardzo czarną wizję się kreśli, a w zasadzie czerwoną wizję w tym momencie, tak? Bo wszystko wskazuje na to, że ta czerwona strefa, no mimo wszystko jednak zostanie ogłoszona na terenie również gminy Łuków. To się wiąże z kolejnymi obostrzeniami?
Tak. Tutaj też apelował lekarz powiatowy o to, ażeby nie wpadać w panikę. Czerwona strefa to nie znaczy koniec, prawda? Najważniejsza rzecz, która zmieniła się od czasu, gdy mieliśmy ten pierwszy atak tego wirusa, powiedzmy, to jest to, że jeśli nawet w stadzie świń zostanie stwierdzony wirus, owszem, utylizacji podlega, ale tylko to stado, a nie utylizuje się wszystkie stada w promieniu kilku kilometrów, bo to było naprawdę bardzo, bardzo restrykcyjne. Na dzisiaj nie mamy stwierdzonych przypadków wirusa w stadach świń, wobec tego ta bioasekuracja działa. Być może przed nami coś, oby nie. I myślę, że strefa czerwona oczywiście to są jeszcze większe restrykcje. To wywóz świń już po badaniu, określone terminy, określone procedury, ale nadal możliwość handlu, że tak powiem, tymi zwierzętami będzie istniała. Tylko tyle, że wymogi będą niestety jeszcze większe. I myślę, że ryzyko tego, że pojawią się firmy, które w sposób nieuprawniony będą proponowały ceny jeszcze niższe za żywiec, a to może spowodować konsekwencje takie, że ta produkcja będzie po prostu padać.
Kiepskie perspektywy, pan mówił 14, tak, padłych dzików na terenie Jaty?
Na terenie Jaty 14 plus 4 z dnia dzisiejszego z rana informacja.
Zobaczymy, co to będzie dalej, ale zostajmy w Jacie, panie wójcie, co z tym pomnikiem?
To dobre pytanie, na które nie umiem odpowiedzieć.
A ktoś umie?
Na dzień dzisiejszy toczy się dyskusja. Ja odpowiem w ten sposób, tak bardzo może hasłowo, ja tego pomnika nie będę bronił jak niepodległości. Niemniej jednak uważam prywatnie, jako Mariusz Osiak, że nie wiem, zniekształcanie, może źle powiedziane zniekształcanie, ale zmienianie historii tej, która faktycznie miała miejsce, to nie jest wcale nic takiego dobrego. Ten pomnik powstał w określonych okolicznościach. W 1969 roku staraniem ówczesnych działaczy, również tych powiązanych z NSZ-em czy z AK, żeby w jakikolwiek sposób upamiętnić tych partyzantów, którzy byli. Nie dało się inaczej niż wpisać również tych partyzantów radzieckich. No i tak to się stało. I pomnik istnieje. Bardzo wiele środowisk wypowiada się negatywnie o pomyśle całkowitej likwidacji. My chcielibyśmy, żeby ten pomnik pozostał, żeby zmienić napis. Ja powiem tak, nieszczęściem jest, że on jest czerwony. Z racji oczywiście tego, że jest wykonany z takiego, a nie innego kamienia, czyli czerwonego piaskowca. No i gdy o nim się mówi, to czerwony pomnik, prawda? Wobec tego to takie złe skojarzenia powoduje.
To zwłaszcza u tych, którzy go nie widzieli tak naprawdę i nie znają tej historii.
Myślę, że w dużej mierze tak.
Ja tak się znałem, może jest szansa na to, bo IPN ostatnio dał się przekonać, żeby w Pilawie bodajże zmienić ulicę 22 lipca na 22 lipca. Ja powiem, że z uśmiechem potraktowałem to bardzo, ale się okazało, że można.
Ja powiem dalej. Jestem w posiadaniu takiego artykułu, bo oczywiście rozmawiamy, korespondujemy, wymieniamy się poglądami z różnymi osobami. Czasami przyczyny na zaniechania pomysłu likwidacji na przykład pomników jest bardziej prozaiczna, a mianowicie finansowa. Chociażby nawet miasto Zamość, gdzie istnieje jakiś pomnik, który w jakiś sposób, zdaniem IPN-u, propaguje ustrój totalitarny czy komunizm w tym przypadku. No ale gdy przedstawiono koszty likwidacji tego pomnika, no to jednak IPN powiedział, no dobrze, to zmieńcie napis, usuńcie symbole komunizmu i niech on pozostanie.
No to ja rozumiem, że ten pomnik w Jacie też będzie ciężki do usunięcia, tak podejrzewam.
Patrząc na zaangażowanie wielu różnych środowisk w obronę tego pomnika, można by tak powiedzieć, że będzie ciężki do usunięcia.
Ja tak myślałem o kwestiach właśnie tych finansowych, o których pan wspomniał, ale to dobra, przy finansach zostajmy w takim razie już całkiem na poważnie. Budżet na 2018 rok, jak to będzie wyglądało wszystko?
Miejmy nadzieję, że optymistycznie. Oczywiście można by powiedzieć tak, że z roku na rok bijemy rekordy. W tym roku również budżet znacznie większy od poprzedniego. Po stronie dochodów planujemy niecałe 82 miliony, po stronie wydatków troszeczkę więcej niż 87 milionów. 5,5 miliona deficytu. Myślę, że na koniec roku tak samo jak w roku 2017 też zejdziemy z tego deficytu nawet do poziomu powiedzmy zero, także tego deficytu nie będzie. Chciałbym powiedzieć, że my możemy sobie pozwolić na deficyt, a nawet jeśli będzie taka konieczność zaciągania kredytów, i ono w przyszłości na pewno będzie miało miejsce, ponieważ zadłużenie gminy na koniec roku 2017, co prawda to zamknięcie nastąpi dopiero w marcu, wynosi tylko 1 400 000 złotych, więc jest, no tak może kolokwialnie mówiąc, śladowe.
To złośliwi powiedzą, że nie inwestujecie w takim razie.
A tu właśnie paradoks polega na tym, że inwestujemy. Inwestujemy moim zdaniem dużo. Na rok 2018 przewidujemy wydatki inwestycyjne, różne oczywiście, w granicach 19 milionów złotych. Wydaje mi się, że jak na 80-kilku milionowy budżet to nie jest mało, 25% środków przeznaczamy na inwestycje. To jest oczywiście ocena subiektywna. Zawsze można powiedzieć, że można więcej, można pokazać przykłady, że można mniej. Ja uważam, że gmina Łuków rozwija się w sposób może nie jakiś taki skokowy, szarpanie zadyszki, że nagle wydajemy ogromne pieniądze, a potem posucha. My systematycznie co roku określone środki w granicach tych kilkunastu milionów złotych wydajemy na zadanie inwestycyjne i wiadomo, że wójt może nie będzie obiektywny, jak powie, że bardzo dużo już udało nam się zrobić, szczególnie w obszarze drogownictwa. Dużo udało nam się zrobić, jeśli chodzi o kwestie oświaty. Oczywiście te nowe wyzwania, które niesie ze sobą reforma systemu oświaty, będą powodowały koszty. Przed nami też mnóstwo wyzwań. Rok 2018 będzie w głównej mierze koncentrował się na dużych zadaniach z zakresu ochrony środowiska szeroko rozumianej. Tu dwa duże projekty, które będziemy realizować w roku 18 i 19, czyli czysta energia w gminie Łuków, montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, łącznie blisko 1000 instalacji na dachach naszych mieszkańców pojawi się. Wymiana oświetlenia ulicznego, 1 300 000 przeznaczymy na to zadanie. To są zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Troszeczkę też mniejszych zadań w zakresie turystyki, mienia komunalnego. Załącznik inwestycyjny liczy kilkadziesiąt pozycji, więc trudno tutaj to wszystko omówić.
Wszystkiego nie damy rady nawet.
No nie damy rady, ale naprawdę moim zdaniem jest to budżet dobry i oczywiście tradycyjnie, pomimo tego, że jest już dużo zrobione, to jednak drogownictwo też istotny element. Ponad 6 milionów złotych planujemy wydać w tym roku na zadania
drogowe. No zdrów wiadomo, każdy korzysta.
Tak, tu zadania różne, to też trzeba podkreślić, bo łącznie ponad 1 200 000 złotych, ach, więcej, około 1,5 miliona wydamy na zadania na drogach nie swoich, tak to powiedzmy, czyli drogach wojewódzkich i drogach powiatowych, ale to czynimy od wielu lat i wychodząc z zasady, że przy tych drogach mieszkają mieszkańcy naszej gminy, współfinansujemy, a niektóre zadania przejmujemy w całości i w całości za własne środki realizujemy.
To co, życzę w takim razie realizacji w 100% tego budżetu, a może nawet, jak niektórzy mówią, ponad 100% realizacji
no
tego
tak,
budżetu.
No to tak, jak w czasach zacnie minionych, 110% normy, ale myślę, że to jest możliwe.
Wójt gminy Łuków Mariusz Osiak, moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.